Drodzy w Panu, naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, w chwili obecnej naszą uwagę, tak jak tu brat zaznaczył, zwrócimy do Słowa Bożego. Będziemy się uczyć, co takiego nasz Ojciec Niebieski pragnął nam przekazać z tej świętej księgi. I tego dzieła również przekazywania nauki płynące ze Słowa tego nauczyliśmy się od naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wszyscy sobie z pewnością pamiętamy to, kiedy uczniowie poprosili Pana naszego, aby nauczył ich modlić. I Pan dał wzór, jak należy się modlić, o co należy prosić. Ja dzisiaj naszą uwagę chciałbym zwrócić na jeden werset tej modlitwy pańskiej, gdzie w Ewangelii Świętego Mateusza w 6 rozdziale, a w wersecie 12 są powiedziane te słowa o odpuszczaniu win. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Biblia Tysiąclecia te słowa podaje: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Tak, drodzy braterstwo, jest to część modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa, w której my prosimy naszego Ojca Niebieskiego o przebaczenie. Jest to rzecz bardzo ważną, bo chyba nikt z nas nie odważy się powiedzieć, że nie potrzebuje tego czynić. Każdy z nas, mimo naszych usiłowań, starań, wysiłków, z pewnością w życiu swoim przestępuje prawo Boże, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Dlatego chyba nikt z nas nie odważy się powiedzieć, że ja tego nie potrzebuję. Dlatego prosimy Ojca o przebaczenie. Każdodziennie każdy z nas powinien to czynić wtedy, kiedy zrozumie, że przestąpił prawo Boże. Pan nasz Jezus Chrystus, wypowiadając te słowa, mówiąc: odpuść nam nasze winy, przebacz nam nasze winy, uczy nas właśnie tego, żebyśmy byli zawsze gotowymi do przebaczania. Również i my. Bo to jest to, co wskazuje na stan serca, że jeżeli będziemy my prosić, to dalsza część wersetu uczy nas czego? Bo mówi, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Ty, Ojcze Niebieski, przebacz nam winy nasze, odpuść nam winy nasze, tak jak i my przebaczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. Czy, drodzy braterstwo, czy zdajemy sobie sprawę, zwłaszcza z tych drugiej części tego wersetu, co takiego wypowiadamy? Czy przypadkiem wielokrotnie nie zdarza się w życiu naszym, że tymi słowami skazujemy na siebie sąd? Sami na siebie skazujemy sąd. Bo jeżeli nasze serce jest niesposobne do przebaczania bliźniemu naszemu, to tym samym skazujemy siebie, że i Ojciec nasz nie przebaczy i nam nieprawości i grzechów naszych. Bo jeżeli my w życiu naszym nie będziemy gotowi okazywać sympatii, przebaczania, słabości tych, którzy przeciwko nam zawinili czy uczynili jakąś krzywdę, to tego nie możemy też i oczekiwać od naszego Ojca Niebieskiego. Bo prosimy: odpuść nam, tak jak i my odpuszczamy. Przebaczenie, drodzy braterstwo, jest zawsze związane z grzechem, z winą, jaką uczynił człowiek. Jeżeli przestąpiłeś prawo, jeżeli jesteś winnym, to powinieneś zawsze starać się, aby uzyskać przebaczenie. Daj sam przód, drodzy braterstwo, z pewnością wiemy, że trzeba tego oczekiwać i prosić najpierw naszego Ojca Niebieskiego. Ale też i, jak z tego fragmentu Słowa Bożego wynikało z tej modlitwy pańskiej, z tego wersetu 12, to też powinniśmy prosić i tego, wobec którego uczyniliśmy winę. Przebaczenie jest zawsze właśnie związane z naszą nieostrożnością, przestąpieniem prawa. Co znaczy przebaczyć? Przede wszystkim nie karać, odpuścić winę, darować i zapomnieć. Takie cztery punkty, które nam mówią o tym, o przebaczeniu. Nie karać, czyli nie wymierzać własnej sprawiedliwości. Często się może zdarzyć w naszym życiu, że jeżeli ktoś przestąpił prawo wobec nas, to próbujemy to sami jakby w własny sposób załatwić, dojść do sprawiedliwości, osiągnąć sprawiedliwość. Jednak nie tak ma być. Przebaczenie to znaczy nie karać nikogo. Drugie to odpuścić winę. Co znaczy odpuścić? To zwolnić człowieka z koszmaru, w jakim znalazł się w chwili popełnienia przestępstwa. Wobec nas. My możemy to uczynić. Możemy zwolnić go, czyli jeżeli ktoś jest związany, inaczej możemy powiedzieć, rozwiązać, czyli uwolnić go, zaplątanego w jakąś niecną rzecz wobec nas, zwolnić go z tego, odplątać, czyli dać mu wolność. To znaczy odpuścić winę. Dalej, następnym punktem jest przebaczenia, to jest darować. Darować to coś udzielić. I jeżeli będziemy udzielać to, darować to, braterstwo, powinniśmy zawsze czynić to z czystych pobudek serca. Jeżeli darujemy komuś winę, to ona musi wynikać właśnie z czystych intencji naszego serca. Czasami się w życiu zdarza, człowiek popełnia takie jakby pozorne odpuszczenie, darowanie lub komuś chcąc sprawić przyjemność, obdarujemy go pewnym prezentem. Jeżeli to będziemy czynić, braterstwo, z czystego serca, z chęcią zaspokojenia i dać przyjemność temu, którego będziemy obdarowywać, to będziemy wyszukiwać takiego prezentu, który będzie sprawiał jemu przyjemność. Bo może się zdarzyć też, że będziemy tylko to dla pozoru czynić. Jednak nie w wypadku przebaczenia win tak ma być. Że darowanie to jest obdarowanie czystym uczuciem serca. Tego, który przestąpił wobec nas prawo. Przy procesie przebaczania, drodzy braterstwo, przy darowaniu tej winy powinny właśnie występować wymiana, powinna nastąpić wymiana uczuć dwojga serc między tymi, którymi doszło do nieporozumienia. Wtedy, jeżeli to tak będzie zbudowane właśnie na tych czystych uczuciach serc, to doprowadzi do ulgi, uradowania i z tego będą spływać błogosławieństwa i będzie następował dalszy nasz rozwój. Jeżeli będzie to tylko pozorne darowanie, to nie będziemy odnosili ani ten, który te pozorne odpuszczenie grzechów stosuje, ani on nie będzie ponosił korzyści, a i ten, który będzie winowajcą, ciągle będzie miał jakieś niedosyt, nie będzie też miał spokojnego sumienia. I pozostaje jeszcze czwarty element przebaczania, to jest zapomnieć. Jeżeli mówimy, że przebaczamy, że przebaczyliśmy, to znaczy, że zapomnieliśmy. Puściliśmy to w niepamięć. I od tego czasu nie wolno nam wracać w pamięci do tego stanu, który był wcześniej, do stanu konfliktu. Zapomnienie jest ostatnim takim elementem właśnie konfliktu między sprawcą a poszkodowanym. I jeżeli tak uczynimy, to, drodzy braterstwo, nigdy już w życiu do tego nie powrócimy. Chciałbym tutaj nas uczulić w szczególności na to, że ponosimy za to bardzo wielką odpowiedzialność, bo usprawiedliwiając siebie tylko sumienie swoje własne, a rzeczywiście nie przebaczając, to przychodzi czas, kiedy przychodzimy do obchodzenia pamiątki śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wtedy jakimi mamy być? Czystymi, bez kwasu. A jeżeli w naszych umysłach, w naszym sercu ciągle pozostaje jakaś pamięć o uczynionej krzywdzie, czy zadośćuczynieniu, którego się spodziewaliśmy, braku zadośćuczynienia, którego się spodziewaliśmy, to, drodzy braterstwo, świadczy to będzie o nas, że nie w zupełnej czystości będziemy przystępować do obchodzenia tej pamiątki. A skutek i przestroga, jaka jest dana, że kto by jadł niegodnie, będzie winien krwi pańskiej. Wymazanie z pamięci jest bardzo, widzimy z tego powodu, bardzo ważną rzeczą. Tak postępuje wobec nas nasz Ojciec Niebieski. On żadnych grzechów, żadnych nieprawości, jeżeli przebaczył, to nam nie pamięta. I chciałbym zwrócić, potwierdzić to dwoma fragmentami Słowa Bożego, gdzie prorok Michał w 7 rozdziale, a w 18 wersecie i 19 mówi do nas tak. Któryż Bóg jest podobny Tobie, który by nieprawości odpuszczał i mijał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego prze to, że się kocha w miłosierdziu. Nawróci się, a zmiłuje się nad nami. Zatłumi nieprawości nasze, wrzuci w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Tak postępuje nas Ojciec Niebieski wobec nas. On, będąc wielkiego miłosierdzia, nigdy nie gniewa się na wieki, a nieprawości i grzechy nasze, jak jest tu powiedziane w 18 wersecie, wrzuci w głębokości morskie i nigdy o nich nie wspomni. Także psalmista Dawid w 103 swoim psalmie uczy nas o tym, w jaki sposób skorym i chętnym jest nasz Ojciec do przebaczania. Trzeci werset 103 psalmu. Który odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje, który uzdrawia wszystkie choroby Twoje. Ojciec Niebieski właśnie odpuszcza wszystkie nieprawości nasze. od 8 wersetu dalej czytamy. Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiego miłosierdzia. Nie będzie na wieki wadził, a gniew wiecznie chował. Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ale według nieprawości naszych odpłaca nam. Albo jako są niebiosa wyższe nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie Jego nad tymi, którzy się Go boją. To wspaniałe zapewnienie płynące ze Słowa Bożego o tym wspaniałym przebaczeniu płynącym od naszego Ojca Niebieskiego powinny pobudzić nasze serca do takiego samego postępowania. Żebyśmy my byli tak skorymi i chętnymi czynić, jak czyni nas Ojciec Niebieski, który nieprawości nasze wszystkie odpuszcza. W Słowie Bożym przebaczenie zawsze jest związane z grzechem, ale też okazywaniem miłosierdzia bliźniemu. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest ta lekcja nam przekazywana. Stary i Nowy Testament uczą nas właśnie o przebaczaniu. I kiedy weźmiemy trzecią księgę Mojżeszową, 4 rozdział, z pewnością braterstwo wiedzą, że tam jest przedstawiona cała ceremonia przebaczania win. Tam jest powiedziane, kto, komu, kiedy, w jaki sposób, co należy uczynić, aby winy zostały odpuszczone. Wiemy, śledząc Stary Testament, prawo zakonu w szczególności, kiedy Żyd, który przestąpił prawo Boże, jego obowiązkiem było wziąć ofiarę i przyjść do kapłana. Kapłan na oczach tego, który tą ofiarę przynosi, zabija ptaka lub zwierzę. Ten, patrząc na spływającą krew tego zwierzęcia, powinien uświadamiał sobie, że to zwierzę umiera za mnie. To zwierzę, ta krew gładzi grzechy, grzech, który ja popełniłem. On przyniósł ofiarę, ale wraz z tą ofiarą przyniósł i swój grzech. Dar został złożony. Na przestępstwo przebaczone i ten, który przyszedł jako grzesznik, odchodzi zadowolony, uradowany, zapomina o wszystkim. To było w Starym Testamencie. Tak mieli postępować Żydzi. I tak też czynili. Jednak Pan nasz Jezus Chrystus ten ceremoniał znosi. On skierował przebaczenie na stronę moralną życia ludzkiego. I tak jak jest powiedziane tutaj dalej w Ewangelii Świętego Mateusza, w tym 6 rozdziale, a w wersecie 14 czytamy: bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec was niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Tu już teraz nie wystarczy, drodzy braterstwo, przynieść jakiegoś zwierzątka na ofiarę, ale co potrzeba? Odpuszczenia serca, nieprawości i prosić również o to, aby nam zostało to przebaczone. Pan nasz Jezus Chrystus na Górze Błogosławieństw wskazał też nam, w 7 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza powiedziane jest, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyli ten, kto okazuje miłosierdzie, może też oczekiwać miłosierdzia. Czyli jeżeli odpuszczasz, to możesz też liczyć i na odpuszczenie. Natomiast jeżeli zatwardzasz się, to też nie licz, tak jak czytaliśmy, i Ojciec wam nie odpuści grzechów waszych. Słowa wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na górze faktycznie formułują, że prawo przebaczania zostało zatwierdzone przez przelaną krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście świętego Jana, w pierwszym rozdziale, a werset 7 nas o tym, drodzy braterstwo, upewnia. Jeśli w światłości chodzimy, jako On jest światłością, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli jeżeli chodzimy w światłości, to krew Syna Bożego oczyszcza nas. Tego, który nas umiłował, który nas omył z grzechów naszych krwią swoją świętą. Od wszelkich grzechów, od wszelkich nieprawości, od wszelkiego potępienia. Jesteśmy uwolnieni dzięki właśnie ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z naszej strony potrzeba tylko, abyśmy odwoływali się właśnie do tej zasługi. My dzisiaj nie musimy przynosić, drodzy braterstwo, żadnego zwierzątka na ofiarę, bo tą ofiarę złożył nasz drogi Zbawiciel. Z naszych ust, z naszych serc powinno płynąć tylko słowo przepraszamy i prosimy o przebaczenie. Nie ma właśnie lepszego wzoru i możliwości do przebaczenia, jak przez ofiarę, która została złożona na krzyżu, dokonaną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo nam w Nim przebaczył nasz Ojciec Niebieski. Ale wtedy, jak i my, przebaczamy. Jeden właśnie warunek, abyśmy i my również przebaczali. Często w umysłach ludzkich pojawia się taki problem odnośnie przebaczania. Budzi różnego rodzaju niepokoje, w jaki sposób to uczynić, ile razy, czy każdemu, czy zawsze. Myślę, że w Starym Testamencie było to przedstawione w bardzo prosty właśnie sposób. I w Przypowieści Salomonowej czytamy taki werset w 24 rozdziale, 16. Bo choć siedemkroć upada sprawiedliwy, przecież zaś powstaje. Ale niezbożnemu niezbożni wpadną nieszczęście. Czyli widzimy, że jeżeli ktoś po wielokroć upadał i przynosił ofiarę, zawsze mu to było przebaczane. Ale my dzisiaj, czy tak samo mamy postępować? My nie składamy ofiary. I często w umysłach człowieka pojawia się takie dylemat, jak my dzisiaj mamy postąpić wobec naszych winowajców. Uczniowie pańscy również, jak wiemy, dopytywali się Pana, jak i ile razy przebaczać temu, który zgrzeszył przeciwko nam. I Pan pewnego razu powiedział takie słowa. W 17 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a werset 3. Czytamy. Miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go. A jeśli by się upamiętał, odpuść mu. Czyli tu Pan zwraca naszą uwagę na to, abyśmy byli ostrożnymi, żebyśmy zwracali uwagę, jak postępujemy. Bo jeżeli zgrzeszy przeciwko nam brat, to co mamy takiego czynić? Bo może być ktoś nieświadomie pewne przestępstwo wobec nas uczyni, to mamy się upomnieć o to. Strofuj go. A jeśli się upamięta, odpuść mu. I dalej czytamy. Choćby siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc, żal mi tego, odpuść mi mu. Czyli tutaj też Pan podaje ten sam przykład, co obowiązywał w pewnym sensie i Żyda. Bo jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie brat twój, mówi, w ciągu dnia i prosi o to, ty mu odpuść, przebacz. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, zawsze o tym. A było to łatwe do przyjęcia przez uczni? I jest przez to łatwe do przyjęcia przez nas? Z pewnością nie, drodzy braterstwo. Piąty werset mówi nam, i rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. Mam przebaczyć winowajcy siedemkroć na dzień. I jeżeli jest podobnie z nami, my tak samo, drodzy braterstwo, powinniśmy postępować. A jeżeli mamy z tym problemy, to prośmy tak jak apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary. Właśnie dla uczni było to trudnym do przyjęcia. I pewnego razu święty apostoł Piotr zadaje Panu również kolejne pytanie. I w 18 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, a werset 21 mówi, wtedy przystąpiwszy do niego Piotr rzekł, Panie, wielokroć grzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu, czy aż do siedmiukroć? Czy jeżeli grzeszy brat przeciwko mnie, czy ja mam mu odpuścić aż do siedmiu razy, siedemkroć? Takie pytanie daje apostoł Piotr. Odpowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa jest krótka, ujęta w cyfry, a więc matematyczna, jednoznaczna i nie powinna, drodzy braterstwo, być przez nas, mieć jakiekolwiek wątpliwości w nas budzić. Czy może nawet jakichś dodatkowych wyjaśnień. Mamy, kiedykolwiek zgrzeszy przeciwko nam brat nasz, zawsze mu odpuścić. Bo w 22 wersecie Pan mówi, nie mówię aż do siedmiu kroć, ale aż do 77 kroć. No, myślę, że czasami się może rzeczywiście zdarzać, czy ktoś może aż w tyle razy przeciwko nam grzeszyć. I znając, drodzy braterstwo, chyba nasz stan, jakimi jesteśmy, że wśród wiernych pańskich, wśród członków Kościoła Chrystusowego są różnego rodzaju charaktery. Są tacy jak święty apostoł Piotr, śmiały, porywczy, szybki do działania. Są tacy jak Andrzej, przewidujący, ostrożny, dbały. Jak myślicie, czy nie będzie między takimi dochodzić do konfliktów? Z pewnością tak. Bo my chyba tego doświadczamy. Bo często możemy powiedzieć, czego się tak szybko wyrywasz? Dlaczego coś tam znowu zrobiłeś? Czy nie możesz opanować się? a do drugiego brata z kolei powiemy: aleś ty jest flegmatyczny, weź się rusz, coś zrób. Widzimy, że jeżeli takie charaktery się spotykają, to z pewnością będą występowały w jakimś stopniu konflikty. Dlatego jest tutaj, Pan uczy nas, żebyśmy umieli nawzajem sobie przebaczać. Jeśli jest to możliwe, to trzeba nauczyć się właśnie przebaczać, zapominać, puszczać wszystko w niepamięć. Tego powinniśmy się, drodzy braterstwo, nauczyć. Jeżeli tego nie osiągniemy, to nigdy nie dojdziemy do tego zupełnego stanu przebaczania przez zapomnienie. Słowo Boże podaje nam pewne przykłady właśnie przebaczania. I pierwszy, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest zapisany w drugiej księdze Samuelowej, w 12 rozdziale, a od wersetu pierwszego, myślę, że braterstwo dobrze znają tą historię. Jest to historia opisana tutaj, kiedy to król Dawid zgrzeszył przeciwko Panu Bogu, pojmując żonę brata swego, no nie w znaczeniu cielesnego, ale pojmując cudzą żonę i powodując tym samym, że imię Pańskie zostało zlekceważone. Dawid, ten wspaniały mąż, dzielny rycerz, poeta, muzyk, król w Izraelu, czyli pierwsza postać pośród tego narodu, zgrzeszył, biorąc sobie za żonę Uriasza. I widzimy, kiedy przychodzi prorok do niego i mówi mu o tym, że był pewien człowiek bogaty, który właśnie w taki sposób postąpił, że zamiast dać, ofiarować, podzieli się tym, co sam posiadał, bierze od tego, który miał tylko jedną owieczkę, jak tu jest podkreślone. I Dawid wydaje sam na siebie wyrok. Mówi, ten, który tak uczynił, to winien jest czego? Winien jest śmierci. I wtedy prorok do niego powiada, to ty jesteś, Dawidzie, tym mężem, który właśnie w taki sposób postąpił. I kiedy Dawid po chwili zadumy zrozumiał, co uczynił, to tak jak czytamy w 13 wersecie, mówi: zgrzeszyłem Panu, przyznaję się do winy. Tak, ja zgrzeszyłem Panu. A rzekł Natan do Dawida: Pan też przeniósł grzech twój, nie umrzesz. Czyli przyznanie się do winy, co takiego spowodowało? Że Dawid nie został ukarany. Bo winien sam wydał wyrok. Winien jest śmierci. Co prawda 14 werset powiada, i tu mówi, wszakże iżeś dał przyczynę, aby urągali nieprzyjaciele pańscy dla tej sprawy. Przetoż syn, który cię urodził, pewnie umrze. Z powodu przyczyny, że imię Pańskie było urągane, to dziecko umarło. Dawid grzeszy przeciwko Panu. I Pan nie pozostawia tego jakby w całkowity sposób bezkarny. Bo mówi, przeto teraz w 10 wersecie: nie odejdzie miecz z domu twego aż na wieki, dlatego iżeś mnie znieważył i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, abyś była za żonę. Czyli winą Dawida było pojęcie żony. I dalej w 11 wersecie też jest powiedziane, że wtedy mówi Pan: oto ja wzbudzę przeciwko tobie złe z domu twego, a pobrawszy żony twoje przed oczyma twymi, dam je bliźniemu twemu, a będzie jawnie spał żonami twoimi. To było jakby karą dla Dawida. Dawid, pokazując swoją skruchę, i chyba najbardziej wyrażone to jest w psalmie 51, który chyba tu będzie jeszcze odczytywany. Właśnie tam Dawid wyraża wielką swoją skruchę za ten czyn, który uczynił. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden z wersetów, 19. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże. Czyli jeżeli popełnimy przestępstwo, uczynimy grzech wobec Pana Boga, wobec bliźniego naszego, to stan naszego serca powinien być taki, jaki tutaj przedstawia Dawid. Bo ofiara Panu Bogu przyjemna to jest właśnie duch skruszony, serce skruszone. I dlatego zawsze powinniśmy, drodzy braterstwo, mieć to na uwadze. Drugi przykład to jest zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale i to, kiedy przywiedziono pewną niewiastę, jawno grzesznicę, do Pana, i w trzecim wersecie czytamy: przywiedli do Niego nauczeni w piśmie faryzeusze niewiastę na cudzołóstwie zastaną, a postawiwszy ją pośrodku, rzekli mu: nauczycielu, tę niewiastę zastano na samym uczynku cudzołóstwa. A w zakonie na Mojżesz przykazał takie kamienować. A ty co mówisz? Czyli, że przestępstwo, wina oczywista. Inna sprawa, że ci, którzy skarżą na tą niewiastę, no ich zamiarem było, aby usiedlić Pana. Ale chciałbym, abyśmy tu zwrócili uwagę, że tu pokazany jest konflikt dwóch poglądów na grzech i przebaczenie Starego i Nowego Testamentu. Bo Stary Testament co mówił? Taką Mojżesz kazał nam ukamienować. A Pan Jezus, wiemy, tam jest opisane, że wziął, słuchał, skarżyli, i wstaje i mówi: jeśli jest ktoś pośród was, kto nie ma grzechu, niechże weźmie kamień i pierwszy rzuci. Jak wiemy, że nie znalazł się nikt, kto by się tego odważył to uczynić. I na końcu wstaje i mówi do niewiasty: jest ktoś, kto cię potępił? Ona mówi: nie. I Pan też mówi: ja cię nie potępiam, ale daję pewien warunek. Idź, a już więcej nie grzesz. Czyli, że Pan przebacza, ale naszym obowiązkiem jest więcej tego nie czynić. Czuwać, żeby tego więcej nie czynić. Żeby nie potrzeba było, aby nasz bliźni, brat, siostra w Chrystusie nie musieli nam przebaczać w ciągu doby 7 razy. Dlatego idź i więcej nie grzesz. Kto otrzymuje takie wielkie, drodzy braterstwo, przebaczenie, taki wielki dar przebaczenia, zapomnienia, powinien właśnie w taki sposób być wdzięczny temu, który mu tę wielką łaskę, miłosierdzie, przebaczenia okazuje i więcej wobec niego tego grzechu nie czynić. Trzeci przykład, na który chciałbym wspomnieć, to jest powiedziane, co święty apostoł Paweł pisze do Filemona, że tam pewien sługa Onezym ucieka od pana swego, w tym czasie spotyka się ze Słowem Bożym, wraca z powrotem do pana swego, otrzymując przebaczenie. Widzimy, że każdy z tych przykładów jest nieco inny. Zwraca uwagę na zawsze na przebaczenie, ale z różnych stron. I tutaj w 15 wersecie czytamy: albowiem snać dlatego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie. Czyli święty apostoł Paweł tłumaczy, że być może po to ten twój sługa uciekł, aby zetknąć się z Ewangelią. A jeżeli przyjął Chrystusa, uwierzył, to ja ci go z powrotem teraz odsyłam, a ty go przyjmij, przebaczywszy mu wszystko. I rzeczywiście Filemon go przyjmuje. I tu apostoł święty Paweł mówi: być może po to on na chwilę cię opuścił, abyś ty go zyskał już na wieczność, na zawsze. I widzimy, że może być podobnie i z nami. Przez ten mały gest przebaczenia bratu, siostrze, bliźniemu możemy rzeczywiście kogoś zyskać już na zawsze. Jako brata w Chrystusie, ale jako tego, który będzie dla nas zawsze wsparciem również, pomocą. Będzie nam okazywał zawsze wdzięczność, bo będzie w jego pamięci zapisane: on mi okazał miłosierdzie. I drodzy braterstwo, dobrze by było, abyśmy my w podobny sposób postępowali. Trzeba nam zawsze jednak pamiętać o tym, abyśmy uznali swoje przewinienie. Nikt nie będzie prosił wcześniej o przebaczenie, jeżeli nie uzna przewinienia swego. I tutaj też powinniśmy być bardzo czułymi na tym punkcie względem siebie samych, żebyśmy przypadkiem nie popadali w zarozumiałość taką, że ja to jestem takim, któremu to się nie zdarza, żebyśmy potrzebowali przebaczenia, bo ja z reguły to dobrze czynię. Chcę zwrócić jeszcze chwilę uwagę na to, co święty apostoł Piotr pyta pana naszego, po ilekroć ma odpuścić bratu swemu. Pan Jezus, kończąc odpowiedź Piotrowi, wypowiada podobieństwo o dłużniku i złym słudze. I wiemy, że to jest przedstawione, że pewien człowiek mający dług, wielki dług u pana swego, gdy pan poczyna się z nim rachować, on nie jest w stanie tego długu zwrócić, oddać. I pan daruje mu ten dług. Ale co czyni ten sługa? Cieszy, raduje się z tego? No może i w sercu dla siebie to on się raduje. Ale spotyka swojego współsługę, który jest jemu winien, i to znacznie mniej. Co takiego czyni? dopomina się o to, aby mu koniecznie oddał. Aby mu koniecznie ten dług oddał. I widzimy, podaje go do więzienia, aby tego, tej swojej sprawiedliwości dojść. Widzimy, gdzie, jak się to kończy, że kiedy się Pan dowiedział o tym niegodziwości tego sługi, też poddaje go pod osąd. Dlatego, drodzy braterstwo, jeżeli ta przypowieść, nas, to podobieństwo nas uczy, że jeżeli ktoś nam odpuszcza, przede wszystkim nas Ojciec Niebieski, ale też i współbracia w Jezusie Chrystusie, tym, którym zawiniliśmy, to również i naszym obowiązkiem powinno być tak czynić, aby przebaczać, odpuszczać. Jak wielkie dobrodziejstwo przebaczania jest, byśmy potrafili dokładnie to wykorzystać. Bo gdyby ten sługa odpuścił współsłudze swemu, czyż nie obydwoje mogliby żyć w spokoju? Myślę, że z pewnością tak. A jak ciężkie jest życie w konflikcie, w nieporozumieniach, kiedy nie dochodzi do tego pojednania, do tego zapomnienia przestępstw i win. My, drodzy braterstwo, powinniśmy właśnie tego się nauczyć, że Pan chce nam pokazać, że do nas należy droga wyboru, że to od nas zależy, co wybierzemy. Czy drogę przebaczania i spokojnego życia, czy drogę konfliktu i trudności. To tylko i wyłącznie, drodzy braterstwo, od nas, każdego osobiście zależy. Czasami właśnie może być z nami tak, że będziemy świadomie męczyć siebie, swoje życie, zadręczać też i innych będziemy właśnie swymi własnymi przewinieniami. To będzie, drodzy braterstwo, bardzo uciążliwe dla tego, który jest takiego usposobienia serca, dla niego samego, a i wobec tych, z którym będzie się spotykał, współżył, będzie to też bardzo wielką trudnością. Ktoś, kto nie chce przyjąć, zrozumieć swojej winy, a obarcza tym wszystkich wokół siebie i wszystko, aby tylko dojść do swojej racji, swoich poglądów, do wypełnienia swoich zamiarów. Drodzy braterstwo, taki stan takiego człowieka jest bardzo ciężki. On pokazuje stan serca, który jest pyszny, zarozumiały, niezdolny do przebaczania. I jeżeli tak będzie, to stan konfliktu będzie się coraz to szerzej rozszerzał na coraz to więcej osób. I jeżeli ktoś tym będzie trwał, to możemy powiedzieć, że on nie posiada własną swoją moralność. Nie moralność płynącą z nauki Słowa Bożego, tylko swoją własną moralność. A przecież czy wiele jest potrzeba, aby przebaczyć? Mieć czyste serce, prosić o przebaczenie i przyznać się do grzechu, prosić o przebaczenie i samemu przebaczyć. Pan Bóg nam przebaczył. I na tej podstawie, drodzy braterstwo, że Ojciec nam z niebieski nam przebaczył, będą przebaczane i nam wszystkie i grzechy nasze, a i my na tej podstawie powinniśmy przebaczać tym, którzy wobec nas zawinili. Święty apostoł Paweł w liście do Kolosensów w 2 rozdziale, a w 13 wersecie mówi: i was, gdyście byli umarłymi w grzechach, w nieobrzezce ciała waszego, wespół w nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. W Jezusie Chrystusie Pan Bóg odpuścił nam wszystkie grzechy. Biblia, Słowo Boże, wskazuje nam tylko jedyną drogę uporządkowania wszystkich spornych spraw. Przez wyznanie winy, przebaczenie i zapomnienie. To jest taka najprostsza zasada. Przebaczenie, jeżeli ono będzie rzeczywiście uczynione z czystego serca i rzeczywistym, będzie tą energią oświeżającą stosunki międzyludzkie. Między tymi stronami zwaśnionymi. Ono będzie na powrót, to przebaczenie, otwierać nową drogę życia. Konflikt został zakończony. Rozpoczęła się nowa droga życia. Ukaże się nowa nadzieja życia wiecznego, wieczności. Również wyrabiania i pogłębiania Bożej bojaźni człowieku względem Pana Boga. Wzmocni się również przez przebaczenie nadwątlona przyjaźń. Zniknie też izolacja, samotność, bo częstokroć przez nieprzyznanie się do błędu, do grzechu, do winy popadamy właśnie w taki stan samotności, izolacji. A przecież tak niewiele potrzeba, aby ten stan zmienić. Wystarczy przebaczyć i przyjąć przebaczenie. Jeżeli będziemy przebaczać, to też zacznie się odnawiać nas na powrót w nasze życie duchowe. Przebaczyć może tylko, drodzy braterstwo, człowiek o wielkiej godności, człowiek, który jest człowiekiem prawym, i to przebaczenie właśnie będzie świadczyło o jego wielkości, o jego charakterze. Święty apostoł Paweł powiada w liście do Kolosensów: znaczajcie jedni drugich, odpuszczajcie sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciwko komu skargę. Jako Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Chrystus doskonały złożył za nas swoje życie. My grzeszni, jakżeż powinniśmy starać się, aby postępować podobnie, tak jak postępował nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Tylko człowiek właśnie o wielkim charakterze, o duchowym rozwoju potrafi przebaczyć. Natomiast ktoś mały, mizernego charakteru, duchowa mizeria zawsze będzie utyskiwać, coś wymyślać, komplikować sprawę, wracać do tego, co już dawno minęło. Wokół powtarzać te same argumenty, swoje żale, sądy. Przy takim zastanowieniu się, drodzy braterstwo, nad przebaczeniem, nie będzie nigdy końca załatwienia tej sprawy. Jeżeli wciąż będziemy do tego powracać, to nigdy nie zaznamy spokoju. Święty apostoł w liście do Efezów prosi nas w 4 rozdziale, a 31 werset. Wszelka gorzkość, zapalczywość, gniew, wrzask, bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was wszelką złością. Ale bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczający sobie, jak wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Do tego nas wzywa święty apostoł Paweł. Abyśmy byli dobrotliwi, Wielu ludzi jest z natury ludźmi dobrymi. Nigdy nie szkodzą, nie działają na szkodę drugiego człowieka. Ale dobrotliwy to ten, co potrafi czynić dobrze innym, sam często ponosząc straty. Ustępując, czyli człowiek, który ustępuje, potrafi zamilczeć, potrafi zrezygnować dla dobra współbrata czy bliźniego. Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył. Niech to będzie, drodzy braterstwo, do nas też przykładem. Dobrotliwi, także i miłosierni, mówi święty apostoł Paweł. Często miłosierdzie jest mylone z miłością. Miłość, jak wiemy, jest owoc ducha. I ono obowiązuje nas wszystkich. I obowiązuje nas wobec wszystkich. Wobec przede wszystkim naszego Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ta miłość obowiązkowa wobec naszego Stwórcy, miłość wobec rodziny, współbraci w Jezusie Chrystusie, świata i nieprzyjaciół. To jest naszym obowiązkiem. Natomiast miłosierdzie komu możemy okazać? Czy możemy okazać Panu Bogu? Pan Bóg naszego miłosierdzia nie potrzebuje, bo On nie uczynił nam nic złego. Czyli miłosierdzie możemy okazywać tylko temu, kto przestąpił prawo. To wtedy, gdybyśmy właśnie zwrócili na to uwagę, kiedy mówimy o miłości, żebyśmy i w naszych umysłach nie mieli miłosierdzia jednocześnie na myśli. Miłość a miłosierdzie to są dwie różne rzeczy. Miłosierdzie możemy okazywać tylko winowajcy. Natomiast miłość zobowiązani jesteśmy okazywać wszystkiemu stworzeniu. Zaczynając od naszego Ojca Niebieskiego. Miłosierdzie i dobrotliwość, jak z tego by fragmentu wynikało, są czynnikami w przebaczaniu. One mają czynny udział właśnie w przebaczaniu. I Pan Jezus, odpowiadając świętemu apostołowi Piotrowi, mówi mu, że należy przebaczyć 77 razy. Jak to rozumieć? Jeżeli weźmiemy, a to, co żeśmy czytali, że każdego dnia mamy odpuszczać bliźniemu swemu, co żeśmy w Ewangelii świętego Łukasza czytali, a słońce nie ma zachodzić na rozgniewaniem naszym i możemy przyjąć, że święty apostoł mówi, że jeżeli zgrzeszy w ciągu doby ktoś przeciwko nam 7 razy, to należało mu odpuścić. Drodzy braterstwo, pomyślcie w umysłach swoich i znajdźcie, czy ktoś znalazł się taki, który w ciągu jednego dnia zgrzeszył przeciwko wam 7 razy. Ja przyznaję się, że ja próbowałem to już wcześniej, no nie znalazłem. A jeżeli by tak było, to w ciągu doby należałoby przebaczać co 3 godziny, no niecałe 4, co 3 godziny 40 tam jakoś minut. Należałoby przebaczać, drodzy braterstwo. A Pan powiedział Piotrowi, że 77 razy ty przebacz, jeśli zgrzeszy przeciwko tobie brat. Czyli w tym wypadku należałoby co wziąć? Podzielić dobę przez 77 razy. To pokaże nam, że należy nam przebaczać co trochę więcej niż 18 minut. Ale tu z kolei ktoś odpoczywamy, śpimy. No z natury wtedy nie grzeszymy przeciwko bliźniemu, czy bliźni przeciwko nam, jak odpoczywa. A mam nadzieję, że też czytamy i Słowo Boże. To też czas się zmniejsza. Czyli widzimy, że częstokroć odpuszczania grzechów tutaj automatycznie zwiększa się. Jeżeli 77 razy, to odejmując na sen, na odpoczynek 1/3 czasu, to co 10-12 minut należy nam odpuszczać grzechy. Z tego wyliczenia matematycznego. Oczywiście to niekoniecznie musi zawsze tak dosłownie to odpowiadać. Chciałbym tylko, żebyśmy sobie uzmysłowili, że jeżeli byśmy odpuszczali bliźniemu naszemu co 10-12 minut, to będziemy w ciągłym stanie odpuszczania grzechów. To stanie się to dla nas normą. Nie będziemy mieli problemów, nie będziemy... Przynajmniej tak powinno być. Przynajmniej nie powinniśmy mieć z tym problemu. Święty apostoł Paweł powiada: gniewajcie się, a nie grzeszcie. Gniewajcie się, potępiajcie grzech, a nie grzesznika. To, co jest czynione, to zło, to mamy potępić, drodzy braterstwo. Ale nie grzeszyć, nie żywić urazy, konfliktu wobec tego, który czyni przestępstwo. Jemu należy przebaczyć. Być gotowym zawsze do przebaczenia. I jeżeli zastosujemy właśnie tą drugą część: słońce nigdy nie zachodzi na rozgniewaniem waszym, tym samym każdy dzień życia naszego będziemy rozliczać zgodnie z wolą Bożą. Każdego dnia zrobimy rachunek, obrachunek, i jeżeli tak będziemy czynić, to, drodzy braterstwo, nasze życie wejdzie, zagości pokój. Nasze sumienie będzie czystym, a sen wtedy będziemy mieli spokojnym. Nie będziemy obawiać się dnia następnego, co nas może spotkać, bo wtedy będzie nasze serce napełnione tymi wszystkimi dobrami pańskimi, bo nie będzie nic tam w nim ziemskiego, cielesnego. Nie wolno, drodzy braterstwo, nam żyć w konflikcie z Panem Bogiem. Bez przebaczenia i bez przebaczania innym. Pozostawanie w stanie konfliktu to brak uświęcenia siebie, swego charakteru, swego życia. Konflikt będzie nam zakłócał, drodzy braterstwo, nasz rozwój duchowy. I dlatego tak wielką dbałość powinniśmy przykładać do tego, ażeby stanu konfliktu w naszym życiu było możliwie jak najmniej, a jeżeli to, to wcale. Prawdziwe dziecko Boże przebaczanie będzie odczuwać z przyjemnością, ale też samo będzie to przebaczanie stosować wobec innych też z wielką przyjemnością. Bo z pewnością jest otrzymywać dobrze, ale co? Powinniśmy też i czuć tą potrzebę i chęć udzielania innym, czyli w tym wypadku przebaczania. Gdy pada słowo przebacz, przebaczam, to wtedy ginie wina. Bo resztę dał nam Ojciec Niebieski przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każda wyciągnięta dłoń do brata, do siostry, do bliźniego, dłoń do pojednania i przebaczenia, to symbolizuje nam przybite ramię Pana naszego Jezusa Chrystusa do krzyża, który uczynił to dla nas właśnie z wielkiej miłości, który umiłowawszy nas, oddał za nas swoje życie. Kończąc, chciałbym tutaj zacytować słowa z Ewangelii świętego Marka, 11 rozdziału, a 25 werset. A gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeśli co przeciwko komu macie, aby i Ojciec was, który w niebiesiech, odpuści wam upadki wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, nie odpuści wam upadków waszych. Niech te słowa będą dla nas przestrogą i zachętą jednocześnie, abyśmy byli zawsze chętnymi, szczerymi i gotowymi do odpuszczania grzechów i nieprawości, które być może czynione są nam przez naszych współbliźnich. Amen.